Z nami Ludwik Pęzioł, dziennikarz, publicysta, tygodnik Solidarność.
Witam bardzo serdecznie pana redaktora i państwa.
Ja patrzę na sytuację polityczną z pewnej perspektywy tuż po urlopie, a pan redaktor ostatnie dni spędził na śledzeniu sytuacji dynamicznej, sytuacji w Polsce, w polskiej polityce. Jak powoli wchodzimy w ten sezon jesienny, sezon, który ma być bardzo istotny, bo część osób mówi o nowych wyborach, szybszych wyborach, a część mówi, że po prostu i koalicja rządząca, i opozycja będą musiały się jakoś uszeregować, że jesień, która się zbliża, wiosna, to będzie już ostatni moment, żeby pewne ustalenia i co do rządu, co do jednej listy Donalda Tuska, ale także co do porozumienia na prawicy dokonać.
Ja już od bardzo dawna ze sceptycyzmem patrzę na doniesienia czy domyślanie się tego, że jakieś wybory przyspieszone będą. Jak pan redaktor zapewne pamięta, poprzednio kadencję Sejmu, no to też co chwilę miały być jakieś nowe wybory. Myślę, że to po trosze wynika z takiego wishful thinkingu przeciwników rządu, którzy myślą, na pewno, albo że teraz Tusk to musi zrobić, albo jeśli w innym wypadku na pewno przegra. A tak naprawdę sytuacja w postaci przyspieszonych wyborów, kiedy mimo wszystko koalicja jest w miarę stabilna, jest bardzo mało prawdopodobna. Natomiast ogólnie sezon jesienny moim zdaniem nie będzie się zbyt różnił od sezonu letniego, bo chyba już sezonów ogórkowych w Polsce nie mamy i to już jest taka historyczna nazwa, bo tak naprawdę cały czas coś się dzieje i gdybyśmy mieli wyliczyć na przykład ilość afer, ilość zadym politycznych w ciągu ostatnich no, niecałych 2 miesięcy, to zapełniłyby one całą, że tak powiem, cały plan na polityczny rok z dawnych czasów, więc nie będzie tu większej różnicy moim zdaniem. Nie, pojednanie na prawicy to już jest tak rozległy temat, że proszę
osobną
audycję temu poświęćmy kiedyś.
To jest oczywiście temat, który będzie się toczył. No, jednak jest tak, że trochę ta polityka jeszcze się porusza w takim rytmie, że są te pauzy, że część polskiego społeczeństwa nieco inaczej, mniej intensywnie patrzy na politykę właśnie w okresie urlopowym. Też święta są takim momentem pewnego wyciszenia polityki, czy to święta Wielkiej Nocy, czy święta Bożego Narodzenia, jak to są takie właśnie, no, politycy się poruszają w takich skokach, no i teraz przed nami duży skok na od września właśnie do świąt z pewną przerwą na święto zmarłych, na wszystkich świętych, ale taki sezon jednak się rozpocznie i pytanie, kto wchodzi w ten sezon, z jakimi nastrojami?
A, to jest odrębna sprawa. Jeżeli mówimy o tym, że zwiększy się zainteresowanie publiki polityką, no to oczywiście tutaj jest to prawda. No i w tym sensie chyba jednak beneficjentami faktu, że mieliśmy ten sezon letni, było zarówno Prawo i Sprawiedliwość, bo gdyby na przykład to, co się stało z PiS-em, stało się na przykład pół roku przed wyborami, no to dużo cięższe konsekwencje poniosła ta partia. Mam na myśli oczywiście rozłam, no i afery też być może Koalicji Obywatelskiej zostały zamortyzowane przez letnią leniwą atmosferę. A z jakimi nastrojami wchodzą poszczególne partie do gry w nowym sezonie? Mi się wydaje, że jest tutaj bardzo duża mobilizacja z każdej strony. Można po kolei wymieniać. No, Rozwój Plus jest już widać po samym zmobilizowaniu, widać po samej propagandzie, PR-ze, po organizacji jakichś kolejnych wydarzeń, że tu jest bardzo mocna determinacja, żeby pokazać, że oni dadzą radę, że oni bez Prawa i Sprawiedliwości jako osobny byt są zdolni zagospodarować bardzo dużą część elektoratów przeróżnych, i to od tego dawnego pisowskiego po platformerski. Tutaj po prostu widać to w ruchu. No, PiS jest troszkę zdezorientowany, troszkę nie wie, co robić, trochę strzela w różne strony. Tu organizuje jakąś konferencję, tutaj ogłasza jakiś fragment programu, ale to wszystko jeszcze jest nieskoordynowane i takie chaotyczne, ale niewątpliwie impuls do działania widać, bo ciągle jednak coś starają się robić. Koalicja Obywatelska działa, wie, że traci popularność. Ostatni sondaż OGB, który jest dosyć wiarygodną, zdaje się, jednak pokazuje spadek. 5-procentowy, o ile pamiętam, więc nie będzie tutaj darmowego utrzymania stanu posiadania i na ten powrót do dominacji będzie potrzebna duża praca. Zresztą Tusk, jak popatrzymy na ostatnie wybory, bardzo mocno mobilizował swoją partię, nie pozwolił jej przespać ani kampanii, ani ostatniego roku. Po powrocie do krajowej polityki przez cały rok ponad było bardzo intensywnie. No i tak można wymieniać dalej. Bardzo liczy na przekroczenie progu. Widać, że wdraża swoją nową strategię pokazania, jaką to jest lewicą patriotyczną, żeby też podskubać możliwie dużej ilości partii, nie tylko już temu elektoratowi stricte lewicowemu, ale być może nawet elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości trochę głosów. Więc ja uważam, że taki nastrój wojowniczy zapanuje, no i będzie co oglądać.
Będzie.
A no i oczywiście nasze dwie konfederacje. No to Konfederacja Bosaka i Mencena też całkiem dobrze sobie radzi. Poczuła słabość PiSu. Będzie chciała się przedstawić jako taka naturalna zmiana pokoleniowa względem rywali na prawicy. Natomiast Braun, no ciągle mu nie spada. Można się oczywiście domyślić. Niepodtrzymywane, no bo jednak obecność i dobry wynik Brauna jest bardzo, bardzo na rękę Donaldowi Tuskowi, bo ta partia Brauna jako takie zgniłe jajo, mówiąc nieładnie, po prostu uniemożliwia szeroką koalicję na prawicy. Ta partia jako partia antyamerykańska i prorosyjska jest nie do zaakceptowania przez PiS na przykład, no choćby ze względu na wizję geopolityczną, ale i ogólnie no poziom takiego niebezpieczeństwa, wręcz agentury wpływu, tak to nazwijmy eufemistycznie, jaki w tej partii panuje, więc po prostu im lepszy wynik Brauna, tym większa szansa, że Tusk zostanie przy władzy.
I że taka konstelacja się na prawicy pojawi. Naszym gościem Ludwik Pęziął, dziennikarz, publicysta, tygodnik Solidarność. A Pałac Prezydencki, to jeszcze na koniec zapytam, patrząc na tą konstelację polityczną, jaką rolę do odegrania zaczyna mieć Karol Nawrocki? Dopiero co rocznica prezydentury, potem święto Wojska Polskiego. No i takie sondaże wczoraj Rzeczpospolita pokazywała, mówiące, że wyborcy i ci prawicowi, ale w ogóle polskie społeczeństwo coraz częściej upatruje w Karolu Nawrockim lidera polskiej prawicy.
Tak, rzeczywiście. Karol Nawrocki już dał takich kilka jasnych do zrozumienia sygnałów mówiących o tym, że będzie próbował budować takie centrum, ale nie centrum w sensie jakiegoś ideowego centrum, ale takie centrum, którego być może zgrupują się różne siły polityczne i będzie, być może będzie kimś na wzór patrona takiego rządu niepodległościowego i patriotycznego. Oczywiście to nie powiedziane zostało to wprost, tak zupełnie, trzeba sobie troszeczkę dopowiedzieć, ale myślę, że to jest najbardziej naturalny ruch w tej chwili ze strony prezydenta. No i prezydent będzie musiał zdefiniować jakieś minimum wartości, minimum wokół którego te partie będą się grupowały. No i jeżeli tutaj na przykład padną takie hasła w rodzaju suwerenności Polski, jeżeli padną hasła w rodzaju, nie wiem, Europy ojczyzn, sprzeciwu dla masowej migracji i tak dalej, no to wydaje się, że na te hasła byłyby zdolne przystać te różne siły. No problem polega tylko na tym, że jak już wspomniałem. Na pewno jednym z tych haseł, znając i biografię prezydenta Nawrockiego i ogólny jego ogląd sytuacji międzynarodowej, no na pewno wśród takich haseł no musiałby się znaleźć postulat, czy taki po prostu spostrzeżenie, że obecnie największą siłą wrogą wobec Polski jest Rosja. No i z tym już się na przykład Korona Brauna nie zgodzi. Praktycznie ją to wyklucza. Wielkie wzburzenie nastało w szeregach Korony Brauna, kiedy prezydent powiedział, że tam, gdzie Polak, tam, gdzie bije się Moskala, tam Polska pomaga, nawet jeśli nie bierze bezpośredniego udziału w wojnie. No jeżeli ktoś śledzi, ja akurat śledzę w ramach białego wywiadu to, co się dzieje w tamtych szeregach partii Brauna, no to straszliwe wzburzenie te słowa wzbudziły i wiele osób mówiło, jak to się strasznie zawiodło na prezydencie Nawrockim. Do tego jeszcze jedna wypowiedź pana Boguckiego z PiS-u, też z kancelarii, prawda, prezydenta obecnie, też wywołała straszne wzburzenie w środowisku Brauna, więc wydaje się, że o ile jest przystające do takiej czy wchodzące pod taki, nazwijmy to, prezydencki pas,
panie redaktorze, trochę zaczyna, mamy pewne trudności, bo trochę dźwięk zaczyna się rwać, jakby.
Dobrze, może teraz jak jest?
O, jest lepiej.
Dobrze, to ja powtórzę jeszcze raz. Więc o ile można sobie wyobrazić ruch narodowy wchodzący pod parasol prezydenta, gdzie on właśnie zaprasza pod takie, no, tworzenie takiego rządu patriotycznego, no, też mówił o tym Jarosław Kaczyński, też tak nie rozwijając myśli, ale on mówił już nie, że rząd PiS-u ma odsunąć od władzy, czy PiS ma odsunąć od władzy Koalicję Obywatelską, ale rząd patriotyczny. To jest niewielka zmiana w retoryce, ale jednak bardzo istotna, bo jeszcze nie tak dawno mówiono o tym, że samodzielnie PiS ma odzyskać władzę i to jest jego zadanie. Dzisiaj już te oczekiwania się chyba trochę urealniają. No tylko kto ma być w tym w rządzie? No Rozwój Plus z pewnością tak, dlatego że nawet Jarosław Kaczyński tonował różne konfliktogenne takie sytuacje i mówił, że być może razem trzeba będzie rządzić, być może nawet, to już ja dodaję, że jednak pod jakimś w szerszej strukturze był wspólny start przewidziany. No, ruch narodowy, myślę, żeby na to przystał, widać, że bardzo dobre stara się mieć relacje z prezydentem Krzysztof Bosak. Z Mentzenem byłoby już trudniej, no bo tutaj wchodzą bardzo poważne konflikty w podejściu do gospodarki, a Mentzen, no, tak daje do zrozumienia, że on nie pójdzie z tymi wszystkimi złodziejami, którzy i piewcami nieróbstwa w Polsce, więc to może być bardzo trudne. No i Braun, tak jak już powiedziałem, no tutaj trudno sobie wyobrazić, żeby partia prorosyjska jakoś tam blisko prezydenta się trzymała, który jest ścigany listem gończym przez Federację Rosyjską. Ja wiem, że można mieć bardzo bujną wyobraźnię i wszystko sobie wyobrazić, ale jednak to jest tak na granicy wyobrażenia sobie. Więc myślę, że to pójdzie w tę stronę. Dużo zależy od Mentzena, czy on będzie tak bardzo sztywno, dogmatycznie trzymał się tego podejścia do gospodarki, żadnych podwyżek podatków, podatki to złodziejstwo i tak dalej, no bo w to uniemożliwia mu wejście w jakąkolwiek koalicję de facto, bo nikt aż tak dogmatycznie nie będzie się tego trzymał. No, są też takie sygnały, że on też potrafi trochę pójść do centrum, potrafił na przykład CPK kiedyś pochwalić. Jeszcze w czasach dawniejszych CPK byłoby uznane, że za jakiś niemalże komunistyczny projekt, więc zobaczymy. Dużo zależy od, po pierwsze od tego, czy Braun spadnie pod próg, a po drugie od tego, czy Mentzen jest trochę bardziej elastyczny niż daje
znać. Też nie wskazuje, ale rzeczywiście polska prawica ma ten problem, że jakby tak zgrupować te bardzo różne polskie partie, jest ich wiele, jakieś trzy stronnictwa, patrząc pod kontekst jest wektor polityki zagranicznej, to mamy stronnictwo pruskie, stronnictwo ruskie, stronnictwo amerykańskie, no i prawica rzeczywiście jest podzielona. Część jest w stronnictwie ruskim, część w stronnictwie amerykańskim i to będzie powodować kłopoty i trudności. Na koniec tekst, który pan ostatnio opublikował w tygodniku Solidarność, o ciekawym też zjawisku, które z kolei może być kłopotem dla Donalda Tuska, czyli radykalnych zwolennikach formacji liberalnej, tych, którzy się bardzo mocno uaktywnili przy okazji pewnego projektu kreowanego przez Romana Giertycha, a projekt się nazywał Przeliczmy ponownie głosy, no i podważania wyniku wyborów. Donald Tusk wówczas musiał się odciąć od tej grupy, ale ta grupa cały czas jest obecna, ma swoich liderów opinii, ma swoich dziennikarzy i staje się takim w ramach szerokiego pojętego nurtu lewicowo-liberalnego dość silnym ośrodkiem grupującym najtwardszych zwolenników Donalda Tuska. Na tyle twardych, że często sam Donald Tusk staje się dla nich zbyt miękki.
Tak, z tym, że się wydaje, że ten moment, w którym oni, w zasadzie można powiedzieć, do dziś liczą głosy, bo to chyba tak wygląda, ale to był taki moment, kiedy oni poczuli swoją siłę, bo sama grupa była jednak wcześniej już obecna. Mówimy oczywiście o tym, że oni nie uznają wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta, uważają, że wybory zostały sfałszowane i tak dalej. I wtedy ja bym powiedział, że ten stosunek Donalda Tuska do tej sytuacji był troszkę bardziej wieloznaczny, no bo z jednej strony on tak trochę w pewnym momencie zdawał się przychylać do tej grupy i tak nawet powiedział im, że skierując akurat słowa do Prawa i Sprawiedliwości, a co wam szkodzi te głosy przeliczyć? Tylko problem Tuska polega na tym, że to nie są tacy bezwarunkowo oddani jemu ludzie, bo tu mowa jest o całym systemie, czy tam ekosystemie, bo tam są i politycy, i dziennikarze, i youtuberzy, influencerzy, jacyś dawni ludzie internetowe, ale można się z tego śmiać, ale oni mają przełożenie na 1000 głosów, jeżeli popatrzeć po tych policzebności, tych społeczności, tych audytoriów, tych osób, a może i powyżej miliona. To oczywiście trudno zmierzyć, ale na to wygląda. No i musi igrać z tym żywiołem. To nie są oddani mu ludzie tak do końca. Oni są oddani momentu, w którym będą
konieczne. Znowu, panie to, że znowu ten głos gdzieś niknie, trudno zmienić. To
już
może
jeszcze. A teraz?
Teraz jest lepiej.
Dobrze, więc oni będą oddani Tuskowi do momentu, w którym będą przekonani, że on brutalnie, jak to się mówi, rozlicza Prawo i Sprawiedliwość. No i każde zawahanie, każdy objaw miękkości, koncyliacyjności jest interpretowany przez tę grupę jako już nie tylko sprzyjanie wrogowi, ale wręcz bycie takim kretem czy agentem wroga, czyli PiSu. No i w ten sposób, jeżeli sobie pośledzimy na przykład twórczość pani oczywiście, no to widzimy, że wrogiem już jest nie tylko PiS, tylko jest Szymon Hołownia, który jest agentem pisowskim, jest Tomasz Siemoniak, który jest agentem pisowskim, nawet Adam Bodnar, proszę sobie wyobrazić, i już też ze względu na to, że jest zbyt miękki. Zdarzają się nawet interpretacje, że Koalicja Obywatelska jest w zmowie z PiS-em, dlatego że zgodziła się na wybór bodajże, jeśli sobie dobrze przypominam, Naczelnej Izby Kontroli następcy pana Banasia, nie takiego polityka. Więc są tego typu sytuacje i Donald Tusk jedyne, co może zrobić, żeby utrzymać względną lojalność tego środowiska, które w sytuacji, bo tym nawet tonące znaczenie, no może zrobić tylko tyle, że rzuca co jakiś czas na pożarcie jakiegoś pisowca, czyli nasyła, może oni własnymi rękami, no bo Tusk nie robi niczego własnymi rękoma, ale nasyła jakieś służby, żeby tutaj zrobiły spektakl, jak tam tarzają w smole i w pierzu takiego czy innego nielubianego polityka. Wdzierają się o 6 rano albo gdzieś go ścigają po świecie. No to na chwilę udaje się uśmierzyć ten tą podejrzliwość, ten gniew, albo umieszcza w jakimś miejscu w strukturach władzy kogoś, kogo ta grupa, którą ja nazwałem foliarzami liberalnymi, którą lubię, do której ta grupa ma zaufanie. Na przykład pani Ewa Wrzosek gdzieś tam na niskim co prawda stopniu, ale jednak się znajduje. Czy Waldemar Żurek był taką osobą, która była kojarzona z takim no aktywistycznym wręcz sprzeciwem wobec PiSu. No i on może tak sobie igrać. No i dochodzą takie pohukiwania o tym, że jakaś nowa partia powstanie właśnie w tej sferze. No zdawałoby się to mało możliwe, mało poważne, ale taka secesja no nie robi dobrze, bo powoduje niestabilności, poczucie, że Tusk rzeczywiście tutaj jest za miękki i potrzeba kogoś więcej. No i w sytuacji wyborczej nawet takie 2-3% może mieć duże znaczenie, więc oczywiście jest to kłopotliwa bardzo grupa dla Tuska i myślę, że będzie on to kontynuował, czyli raz na jakiś czas trzeba rzucić na pożarcie pisowca, zrobić spektakl. Być może teraz postara się troszkę tę grupę zadowolić i spacyfikować jakimiś manewrami wokół Trybunału Konstytucyjnego, na które ta grupa z wielkim wyczekiwaniem i nadzieją w oczach spogląda, więc myślę, że to może być jakiś następny ruch. Nie wiem, czy takie brutalne przejęcie siłowe, ale może jak coś innego na przykład. Więc tak to wygląda. Natomiast ostatnie już zdanie. Cała ta grupa jest bardzo ciekawym fenomenem również pod kątem psychologicznym, bo gdyby popatrzeć od takiej strony klinicznej na nich, no to takie elementy jak patologiczna podejrzliwość, jak rysowanie takich bardzo konspiracyjnych teorii na temat tego, czym jest prawica, na przykład to, że wytworzyła one tajne państwo, które wciąż rządzi i Tusk tak naprawdę nic nie może zrobić, że na przykład Kanał Zero został de facto utworzony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. To są bardzo ciekawe takie kliniczne zagwozdki, które można analizować i politologicznie, i psychologicznie, i psychiatrycznie. I mam nadzieję, że ktoś na taką wreszcie pracę naukową się skusi, a być może potem na jej podstawie jakąś książkę napisze. Myślę, że bo nie wiem, czy sukces sprzedażowy byłby murowany, ale na pewno ta książka wzbudziłaby zainteresowanie. Więc mam nadzieję, że ktoś się tym zajmie na poważnie.
O czym mówił Ludwik Pęzioł. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Za chwilę od polskiej polityki na sekundę odejdziemy. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja w Moskwie. Część osób się martwi, że może być eskalacja. Pamiętam, że jeszcze z książek historycznych, że to tak też partie komunistyczne na Zachodzie zawsze się bały. Bały się imperializmu i bały się zbrojeń NATO, że wtedy Związek Radziecki będzie musiał eskalować. No i trochę się to powtarza. Zobaczymy, jak wygląda stan faktyczny już w trwającym piąty rok pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. To już za chwilę.